Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, Kamil Gapiński. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa. Niestety Jan Frodeno nie mógł z nami rozmawiać, ponieważ powiedział, że nie zna języka polskiego. Ja natomiast uznałem, że nie znam języka niemieckiego poza Ich Heise Kamil, Ich bin sieben und 30 Jahre alt, więc wspólnie doszliśmy do wniosku, że się nie dogadamy. Nie chciał też z nami rozmawiać Jonathan Brownlee, nie chciał też z nami rozmawiać Alistair Brownlee, jego brat, nie chciał z nami rozmawiać Emil Wydarty, nie chciał z nami rozmawiać Marcin Konieczny, nikt nie chciał z nami rozmawiać. Jedyna osoba, która powiedziała, że chce z nami rozmawiać, to jest Kasper Tochowicz i dlatego zadzwoniłem do Kaspra. Nie, no żartuję. Nie, zadzwoniłem do Kaspra dlatego, bo jest z nim o czym pogadać. Witam cię, Kasper, bardzo serdecznie.
Cześć, Kamil. Dziękuję, naprawdę się wystraszyłem, że aż tyle osób cię odmówiło, ja byłem jedynym chętnym.
I w końcu tak, ty jedyny tutaj. Ja chcę, weźcie mnie. Nie, no już z Kasprem się umawialiśmy od dłuższego czasu, żeby pogadać, szczególnie, że jest o czym. Powiedz mi na dzień dobry, czy ty jesteś najlepszym age grouperem w tym kraju?
Nie uważam się też za taką osobę. Myślę, że ciężko stwierdzić jednoznacznie, kto jest najlepszym age grouperem w kraju. Nie ma jakby jednej klasyfikacji tak naprawdę i patrząc chociażby po wynikach w tym roku, faktycznie ja wygrałem Mistrzostwa Polski na dystansie sprinterskim i olimpijskim, mam na przykład już na połówce wśród amatorów, najlepszy był chyba Sergiusz Sobczyk, nie wiem, a na dystansie pełnym był Kuba Kimmer, więc no też mamy tak naprawdę cztery dystanse i ciężko się porównywać, myślę. Myślę, że jestem w czołówce na pewno, jeżeli o to chodzi.
Powiedz, tak myślałem, że mniej więcej coś takiego powiesz, z drugiej strony jakbyś tak powiedział, wiesz, w stylu Adama Chrzczota, tak, jestem najlepszy, to też bym szanował, uznałbym, o, tutaj nam przykozaczył trochę, ale może cię jeszcze potem do tego sprowokuję. Natomiast właśnie zatrzymałbym się przy tym dystansie sprinterskim i dystansie olimpijskim, no bo to są te dwa, na których, jak sam wspominałeś, wygrywałeś Mistrzostwa Polski. Powiedz mi, spodziewałeś się tego, patrząc na ludzi, którzy będą startować, patrząc na te listy i na nazwiska, czy też nie? Bo na przykład Sergiusz, a propos właśnie tego kozaczenia, to opowiadał przed 1/4, że go interesuje. Z tego, co kojarzę, no, tam cytatów nie będę dokładnych mówił, bo aż takiej pamięci nie mam, ale że jednak interesuje go wygrana i że jako sportowiec jedzie po to, żeby być najlepszy. Potem złożył straszną samokrytykę, że jest do dupy i się do niczego nie nadaje, bo tam do was dużo stracił. Czy ty też właśnie mówisz, jadąc czy do tam Rawy Mazowieckiej, tak, i do Białego Stoku, to te złoto chodziło po głowie, czy zupełnie nie?
Wiesz co, powiem tak, w Rawie Mazowieckiej, z tego co pamiętam, startował też Sebastian Karaś. On szedł podczas etapu rowerowego i tak przypuszczałem, że jeżeli będę z kimś walczył, to właśnie z nimi, prawdopodobnie będę go gonił na biegu, no ale do tego nie doszło i jak widziałem, że on schodzi, to raczej byłem przekonany, że jeżeli nic się nie wydarzy, to wygram. Natomiast w Białymstoku widziałem, tam była ogólnie dużo mocniejsza lista startowa. Wiadomo, jak się bierze udział w zawodach, zawsze się myśli o zwycięstwie tak naprawdę, ale nigdy też nie wiadomo, co się wydarzy na trasie, jednak ta dyspozycja dnia ma tak naprawdę duże znaczenie. I w Białymstoku wyszedłem z chłopakami razem z wody, na rowerze odjechałem i po rowerze byłem pierwszy i widziałem, że mam dość dużą przewagę i jak po pierwszej pętli biegu już tak przypuszczałem, że wygram, także zawsze się jedzie z nastawieniem na zwycięstwo, ale czasem życie weryfikuje po prostu te plany.
Słuchaj, ja tam nie jeżdżę z nastawieniem na zwycięstwo, no dobra, powiedzmy, że niektórzy jeżdżą. Dobra, a powiedz mi tak, bo te dystanse, na których wygrywałeś, to są dystanse krótkie tak naprawdę. Czy to jest twoja specjalność, czy to są dystanse, do jakich ty się właśnie przygotowywałeś z twoim trenerem Jackiem Tyczyńskim, czy ty gdzieś myślisz o tym, żeby właśnie w 2021 roku, jak to się ładnie mówi, się wydłużyć, jak to u ciebie wygląda?
Wiesz co, ja myślę, że takim moim dystansem docelowym obecnie jest dystans połówki Ironmana, z tym, że według mnie nie miałem jeszcze takiego naprawdę dobrego występu na tym dystansie.
A ile razy w ogóle robiłeś połówkę? Nie pytam o to na studiach, nie? Tam w akademiku, tylko bardziej.
Na studiach to wiesz, to nie wiem, czy znam taką dużą liczbę, ale tutaj sportowo to tak myślę, że z 5-6, może nawet więcej razy. I zawsze ja tam się kręcę tak w granicach tych 4 godzin 10 minut. No uważam, że ja jestem w stanie zejść w okolice 4 godzin tak naprawdę z obecną formą. No
tak, skoro Sergiusz 4 godziny złamał, a jesteście na podobnym poziomie, to jest to możliwe jak najbardziej.
Jeszcze u mnie jest taka sprawa, że tak naprawdę pływanie jest moją najsłabszą dyscypliną i patrząc na dystans sprinterski czy olimpijski, tam jest tego pływania tak naprawdę najwięcej. w stosunku do pozostałych dyscyplin, więc jakby to też nie są, powiedzmy, moje no, mocne dystanse.
A z czego to wynika? Jakoś późno zacząłeś pływać, czy z czegoś innego?
Wiesz co, ja nigdy nie pływałem na takim poziomie wyczynowym, że tak powiem. Mhm. I ja nigdy nie pływałem 5 razy w tygodniu, więc u mnie to było tak, że do liceum pływałem 2 razy w tygodniu, później na studiach przez 3 lata w ogóle nie pływałem. Później od czasu, jak zacząłem trenować z Jackiem, tak pływamy mniej więcej 3-4 razy w tygodniu i to jest max. Ja większość też treningu wykonuję sam i to pływanie idzie do przodu, ale idzie bardzo powoli do przodu i myślę, że już pewien poziom po prostu odpłynął.
Odpłynął, to dobre słowo. Słuchaj, ty tak poznałeś triatlon z tego, co się wczytałem w jeden z wywiadów, w dawnym NRD, w Dreźnie, tak?
Tak, zgadza się.
No i co ty tam robiłeś, powiedz w tym Dreźnie najpierw? Bo to
wiesz ciekawe. Co, pojechałem, wziąłem udział w wymianie studenckiej z Erasmusa. Uh-huh. I ja nie pamiętam, co było najpierw tak naprawdę. Mam takiego kolegę Maćka Króla, teraz mieszka w Warszawie i on też bawi się trochę w triatlon, z nim razem studiowałem. Uh-huh. I nie pamiętam, czy najpierw się zapisaliśmy na triatlon do Mietkowa w następnym roku, czy ja zobaczyłem... W Niemczech na uczelniach jest bardzo bogaty program sportowy, mhm, prowadzony przez studentów i to jest naprawdę za śmieszne pieniądze można się zapisać na zajęcia całosemestralne. I ja po prostu zapisałem się tam na triatlon, bo była taka możliwość. I tam były zajęcia 5 razy w tygodniu, był to raz basen, raz bieganie, raz była taka sala z, nie wiem, to było kilkanaście rowerów z trenażerami, mhm, uczelni. Jakoś mnie to wciągnęło i w następnym roku właśnie z tym Maćką mówiliśmy się, że wystartujemy w Mietkowie na ćwiartce i wystartowałem w Mietkowie na ćwiartce i mi się bardzo spodobało i tak mnie to wciągnęło.
A powiedz, co ty w tym Dreźnie robiłeś? Rozumiem, że studiowałeś jaki kierunek, bo to jest ciekawe.
Nie wiem, czy da się to jednoznacznie tłumaczyć na polski. W Polsce ja na studiach inżynierskich byłem na automatyce i robotyce na wydziale mechanicznym. Tam studiowałem coś takiego jak inżynieria materiałów lekkich. Myślę, że tak można by to przetłumaczyć. Głównie związane z materiałami kompozytowymi. Rzeczy tego typu.
Dobrze, to zostawmy to, bo nie jest to moja mocna strona, jak się pewnie domyślacie. Powiedz, ty te zawody w Mietkowie gdzieś tam w 2017 roku kończyłeś, w czerwcu na dystansie 1/4 Ironmana, tak jak mówiłeś. To od razu był dobry start, taki, że zakręciłeś się w okolicach podium, czy to był taki start niedoszacowany? Pytam o to dlatego, bo no, zdarzają się przykłady zawodników, którzy się super rozwijają w amatorskim triatlonie, ale te pierwsze 2-3 starty, to jak o nich dzisiaj myślą, to mają tak zwany facepalm na twarzy i raczej się ich wstydzą. Jak to było u ciebie?
Wiesz co, nie. Uważam, że był to dość przyzwoity występ. Jak miałem jakieś swoje założenia przed zawodami, ale zakładałem, że zakładałem, że będzie poniżej 2 godzin 30, wyszło poniżej 2 godzin 15, gdzie nie miałem wtedy roweru czasowego. Także myślę, że jak na debiut na ćwiartce bez jakiejś sportowej przyszłości, to jest to dość solidny występ. I tam zabrakło mi dosłownie kilku sekund do podium w kategorii wiekowej. Tak sobie pomyślałem właśnie wtedy, że jakbym trochę potrenował więcej, to może tutaj mam szansę coś osiągnąć.
A ty jesteś który rocznik, Kasper?
9-5.
9-5, czyli 25 lat, czyli debiutowałeś jako 22-latek. W wywiadzie dla triathlonlife.pl przeczytałem u ciebie taką wypowiedź. Grałem w tenisa, jeździłem na nartach, pływałem, jeździłem na rowerze. To powiedz mi, że był taki moment w twoim życiu, że w ogóle myślałeś o jakiejś sportowej karierze w innej dyscyplinie, czy to zawsze po prostu był taki miły dodatek do dnia codziennego, że tak powiem?
Nie, zawsze to były sporty zupełnie amatorskie. Nigdy nie było tak, że byłem skupiony na jakiejś dyscyplinie, tylko raczej to było... Rodzice mnie też tak naprawdę do tego zachęcali, żeby próbować różnych rzeczy i to robiłem, ale tak naprawdę nigdy nie było na poziomie wyczynowym.
Powiedz, ty pochodzisz z Ustronia, tak?
Tak, z Ustronia.
No to już tam niedaleko do gór macie chyba, tak?
No, do gór jest dosłownie 5-10 kilometrów. Ogólnie bardzo fajne tereny, aczkolwiek trochę za bardzo zaludnione i na przykład na rower czasowy to nie ma gdzie iść.
Mm-hmm. Ale to ty na przykład, nie wiem, jeździłeś do Wisły i podziwiałeś Adama Małysza, czy na przykład zimowe sporty zupełnie to nie jest twoja bajka?
Wiesz co, jeździłem też na nartach, był też okres, kiedy uczyłem innych ludzi jeździć na nartach.
Jako instruktor, tak?
Tak, jako pomocnik instruktora mam taki tytuł tam z Polskiego Związku Narciarskiego, ale jakoś jak byłem na studiach, to się to wszystko trochę rozeszło i ostatni raz na nartach byłem chyba 3 lata temu. Jakoś szczerze powiedziawszy, Teraz może nie, że staram się unikać nart, ale wiem, że narty niosą ze sobą zagrożenie, na które wolałbym się po prostu nie narażać. Plus swego czasu też dużo razy byłem w Austrii i Włoszech za granicą na nartach i nie ciągnie mnie zupełnie na stoki w Polsce.
Ja pytam o te narty, bo są niektórzy nasi triatloniści, jak dobrze kojarzę, Radek Pawłowski na przykład, bardzo lubiący szusować i właśnie zawsze jak widzę, powiem ci, zdjęcia triatlonistów na nartach, to mam takie mieszane odczucia, bo z jednej strony myślę sobie tak, ja bym się bał właśnie, że coś zerwę i dostanę jakiejś głupiej kontuzji, a z moim szczęściem to by się na pewno stało, no ale z drugiej strony można pomyśleć tak, no ja pierdzielę, przecież nie jesteśmy Janami Frodenami właśnie, więc nie możemy też sobie różnych rzeczy w życiu odmawiać i na te narty teoretycznie można pojechać. A propos odmawiania, ty jesteś takim gościem, który w sezonie zero piwa, zero kebaba, zero hamburgera, czy też masz to w dupie i po prostu jak jest jakiś cheat day raz w tygodniu, to sobie nie żałujesz, jak to u ciebie wygląda od takiej strony życiowo-dietetycznej, że tak powiem.
Życiowo dietetycznie jest tak, że wina sobie nie odmawiam, o tak powiem.
Czerwone, białe?
Czerwone głównie. Nie powiem, ile razy w tygodniu piję, bo możliwe, że rodzice będą słuchać.
No niech ci będzie.
A jeżeli chodzi o jedzenie, to powiedzmy, że staram się odżywiać zdrowo, ale jeżeli idziemy w weekend na jakąś pizzę czy coś, to w ogóle nie zwracam uwagi na takie rzeczy po prostu.
No wychodzisz z założenia zapewne, że to przepalisz, no bo jednak pewnie tych treningów jest bardzo dużo, nie?
Uważam, że też przy takiej ilości spalonych kalorii też trzeba zapełnić to czymś tak naprawdę i ciężko jest, nie wiem, te same owoce i warzywa i liczyć, że to się jakoś tam zbilansuje. Ja jakoś też nie mam obecnie problemów z wagą, także jakby na razie się tym nie przejmuję.
Jakie są w ogóle, Kasper, twoje parametry, właśnie wzrost i waga, no bo nie każdy musi wiedzieć.
1,81 m centymetrów i 70 kilo, ja nie wiem, ja się też nie ważę regularnie. Także
to uważaj, bo ja się nie ważyłem regularnie od sierpnia i jak tutaj kupiłem wagę, przyszła mi w poniedziałek, słuchajcie, jestem za...
roku?
No właśnie tego. I słuchaj, kupiłem wagę, jestem załamany, nie wiem, zrób mi jakiś na triathlon.pl pomoc dla Kamila, hashtag, bo nie ważyłem tyle od 13 lat. Wyszło mi 84 kilo, a w marcu ważyłem 75. Po prostu zostało, godność człowieka została podeptana, ale nie chcę o tym mówić. Ale ostrzegam cię, raz na jakiś czas warto się zważyć, bo można nie zauważyć, że ci urosł brzuch, cycki i tam inne takie dziwne części ciała, nieważne. Dobra, wracamy do ciebie. Powiedz, bo tak, ty mieszkasz we Wrocławiu. Jak taki twój dzień klasyczny w tym Wrocławiu? Mieszkaj, czemu w ogóle Wrocław, a nie na przykład, nie wiem, Warszawa, Kraków albo inne miasto duże w Polsce?
Więc zacznę może tak, dlaczego Wrocław? Dlatego, że Politechnika Wrocławska była w rankingu uczelni technicznych dość wysoko i Wrocław zawsze mi się kojarzył z fajnym miastem, także tutaj wybrałem studia. I po studiach też chciałem tutaj zostać, aczkolwiek teraz ja mam pracę, powiedzmy, wyjazdową, w dużej mierze wyjazdową. Bo ja pracuję jakby dla firmy, która wykonuje projekty dla innych firm, zazwyczaj produkcyjnych. I teraz do listopada, od lipca tak naprawdę w tygodniu byłem pod Krakowem. Tylko weekendy spędzałem we Wrocławiu, więc tam mój dzień wyglądał tak, że był trening, później praca, trening, spanie i tak od poniedziałku do czwartku, w piątek praca trochę krócej i powrót do Wrocławia. Także nie powiedziałbym, że mam jakiś standardowy dzień tak naprawdę. Teraz od 3 tygodni jestem w domu ze względu na sytuację. I w zasadzie wygląda tak, że jest trening, praca, w międzyczasie drugi trening albo trening drugi po pracy.
To się nie dziwię, że to wino musisz raz na jakiś czas walić, bo to tak brzmi strasznie monotonnie wszystko. Trzeba sobie trochę, powiedziałbym, dzień...
Urozmaicić się, dokładnie.
Trzeba mieć też
przyjemności z życia, nie?
No jasne. A powiedz mi, a propos tej pracy, czyli co, ty musisz mieć taką, może nie aż taką logistykę level master Emcon, ale rozumiem, że już przywykłeś do tego, że ze sobą wozisz, nie wiem, trenażer, rower i całą resztę sprzętu.
Niestety tak, że to pakowanie jest trochę traumatyczne, ale już jak to człowiek robi któryś raz z rzędu, to już jest po prostu... automatyzm i myślę, że też panie w hotelu, jak wchodzę z trenażerem i z rowerem, to już też przestały się dziwić z wiatrakiem jeszcze. Także do wszystkiego da się tak naprawdę przyzwyczaić. Wiadomo, trzeba być zorganizowanym, ale to po prostu wchodzi w nawyk z czasem.
A w jakich ty godzinach mniej więcej pracujesz?
8-17 mniej więcej.
Czyli też te pobudki, to rozumiem, żeby zrobić pierwszy trening, to pewnie 5:30.
bliżej szóstej może, zależy co jest tak naprawdę, no ale ogólnie tego czasu w tygodniu jest niedużo.
Mm-hmm. No, tak, a ten Wrocław to dzisiaj nie dziwię, no bo to zdaniem wielu jest jedno z najładniejszych, no, znam takich, co w ogóle
fajne miasto,
uważają za najfajniejsze miasto do życia Wrocław, więc jakby też można to zrozumieć.
No, ja też mam bardzo dobre wspomnienia z czasów studenckich, także myślę, że jeszcze przez najbliższe kilka lat będę tutaj mieszkał, a później zobaczymy, co będzie. Mm-hmm.
Jeżeli chodzi o Wrocław, no to tam wielu też triatlonistów świetnych mieszka, czy Julita Sikora, czy profesor Artur Pupka, czy choćby co, Tomek Brembor chyba we Wrocławiu też mieszka, to są tacy ludzie...
Chyba nie, Robert Wilkowiecki, Kacper Adam na pewno.
No, a to na przykład...
Też
bywa tak, że z którymiś z tych zawodników sobie na przykład, nie wiem, wychodzisz na wyjeżdżenia rowerowe, czy zupełnie nie?
Nie, raczej nie. Zwłaszcza, że teraz jak ja pracuję, po prostu trochę nie mam czasu, szczerze powiedziawszy. Mhm. I jest łatwiej wsiąść na trenażer i dokręcić po pracy, albo rano, wiesz, jak idę na basen, to po prostu idę na basen, robię swoje i wracam i siadam do pracy. Nie mam za bardzo po prostu czasu. Wiesz, jak się trenuje z kimś, to... Wszystko trwa dwa razy dłużej tak naprawdę.
Nie, ty w ogóle jesteś takim zabieganym gościem, no bo my się omawialiśmy dosyć długo na rozmowę, żeby się gdzieś złapać na żywo i ty też mówiłeś mi, że właśnie ta praca. Ty w ogóle też jesteś takim człowiekiem, który, no bo przeważnie jak ja się przygotowuję do rozmowy z kimś, to zawsze znajduję kogoś, kto mi coś ciekawego powie na temat danej osoby. No to powiem ci, że jak do 15 osób zapytałem o Kaspra Tochowicza, to każdy mi pisał nie wiem, no kojarzę gościa, wiem, że jest mistrzem Polski, ale nie wiem. To chyba jakoś za specjalnie z tym środowiskiem zżyty nie jesteś.
Mam nadzieję, że mój trener ci tak nie powiedział.
Nie, ja z twoim trenerem akurat nie gadałem, właśnie, bo też go nie znam osobiście, więc jakoś się... Ale do paru osób takich, wiesz, jakichś wspólnych znajomych na Facebooku, to mało kto coś o tobie wie. Nie wiem, czy ty sobie z tego zdajesz sprawę, bo tam, wiesz, są tacy triatloniści, że jak o nich pytasz, to od razu no ten to wiadomo, a o tobie to raczej nie wiadomo.
Ja myślę, że tak naprawdę to jest ten sezon teraz miniony, to był trzeci sezon, gdzie ja tak pościgałem się trochę bardziej na poważnie, bo ten pierwszy sezon to był zupełnie, powiedzmy, amatorski, ja nie ścigałem się w żadnych zawodach bardziej znanych, w tym swoje 2 lata temu. Wygrałem zawody w Bydgoszczy, w Enea Bydgoszcz Triathlon na 1/4 i myślę, że wtedy się zrobiło... Może nie, że się zrobiło głośno, ale że jakby wszedłem trochę bardziej do tego sportu, czy ktoś zauważył, że ja istnieję, ale ja też nie mam, ja wszedłem jakby z zewnątrz do tego środowiska, ja nie mam aż takich, nie wiem, więzi czy znajomości z ludźmi w tym środowisku, także myślę, że to może też wynikać z tego, plus no jestem tutaj 3 lata i myślę, że to też nie jest aż taki długi czas, żeby, nie wiem, zawrzeć znajomości lub stać się bardzo znanym. Mm-hmm.
Twoim trenerem od kilku ładnych lat jest Jacek Tyczyński, to muszę zapytać właśnie a propos Jacka, jak do niego trafiłeś i jak ci się z nim pracuje? Zakładam, że skoro jest 3 lata twoim trenerem, to pracuje ci się nieźle, bo jak nie, to żądałby się jego dymisji, tak jak cały kraj żąda dymisji Jerzego Brzęczka.
Z Jackiem poznałem się na zawodach właśnie 3 lata temu w Katowicach, startowaliśmy też tam na ćwiartce i no Jacek był pierwszy, ja byłem drugi, każdy z uczestników miał później chwilę z mikrofonem, że tak powiem, i ja powiedziałem po prostu, że szukam trenera i Jacek się do mnie zgłosił.
Jacek wziął mikrofon i powiedział, to znalazłeś.
Tak,
i tak to...
Dokładnie, mniej więcej tak to wyglądało. Aha. I od tego czasu współpracujemy razem. Myślę, że przez te 3 lata no, każdy się trochę czegoś nauczył o drugiej osobie. Mi jest, że tak powiem, wygodnie z Jackiem i myślę, że dobrze, no bo jednak ta forma z roku na rok idzie do przodu. Ja myślę, że ja też nie jestem jakimś specjalnie wymagającym zawodnikiem, po prostu jest plan. Ja nie dyskutuję, tylko
realizuję. No właśnie o to chciałem spytać, jakbyś moje pytanie uprzedził, czy ty jesteś typem zawodnika filozofa, dlaczego 1300 metrów, a nie 1400 we wodzie, czy po prostu zapierdzielasz i robisz swoje, jeśli nad tym nie zastanawiasz.
Patrzę na Training Peaks i o ile nie ma tam zbyt dużej ilości nóg do kraula na basenie, to realizuję trening tak, jak jest rozpisany i czasem tylko wiadomo, przy pracy i przy wszystkim czasem trzeba tymi treningami trochę pożonglować, ale ogólnie jestem po prostu gościem, który nie dyskutuje i w 100% stara się wykonywać robotę, którą Jacek rozpisuje. Ja też uważam, że nie jestem na tak wysokim poziomie, żeby się zastanawiać, czy robimy 5 razy 400, czy 4 razy 500, bo myślę, że w ogólnym takim rozrachunku to nie ma większego znaczenia.
A powiedz mi taką rzecz, czy już zdarzyło ci się spuścić twojemu trenerowi manto podczas zawodów, czy jeszcze nie?
W tym roku były takie, jeszcze to był czerwiec, nieoficjalne zawody Challenge Iron Dragon, tak się to nazywało, pod Krakowem. No i tam, słuchaj, nie mogę powiedzieć, że z nim wygrałem, to powiem, że z nim nie przegrałem. Bo...
Niech będzie. A powiedz, Jacek Tyczyński, to jaki to jest trener? Taki, który potrafi opierdzielić, czy raczej spokojny? Jak wygląda taka wasza interakcja na co dzień?
Jacek jest raczej, wydaje mi się, że jest spokojny, jest na pewno też bardzo dojrzały jak na swój wiek, bo pamiętam, że podczas naszego pierwszego spotkania to ogólnie osoba z brodą, i się go zapytałem, ile on ma lat, jak się okazało, że jest ode mnie młodszy, to mi się głupio zrobiło. Ale jest to na pewno osoba, z którą się dobrze współpracuje i nie jest chaotyczny. I myślę, że te rzeczy, które on też rozpisuje w planie treningowym, są na pewno przemyślane.
Ty naprawdę jesteś, a który jest rocznik? Teraz patrzę na wasze...
96.
No ja pierdzielę, to Jacku Tyczyński, ja bym tak ci dał za 30, no. A to może no. I dobrze, to trochę tak dojrzalej. To jeszcze jest ten wiek, że sobie ludzie chcą dodawać lat, a nie odejmować. A powiedz mi taką rzecz, jakie są treningi, które ty uwielbiasz, o których ty wiesz, gdy myślisz, że masz do wykonania, to już od rana, że tam, nie wiem, nad ranem się budzisz, bo nie możesz spać, a jakie są treningi, które doprowadzają cię do rozpaczy, no bo każdy triatlonista ma takie też, nie oszukujmy się.
Jeszcze ja trochę do tego tak chyba nie podchodzę. Po prostu jest trening do zrealizowania, to trzeba go zrobić. Wiadomo, że jeżeli mamy. Ja nie lubię krótkich, bardzo intensywnych odcinków. Czyli dla mnie na przykład 10 razy 400 metrów na bieżni to jest ciężki trening. I ja go wykonam, ale wiem, że on nie będzie kosztował bardzo dużo zdrowia i sił. Tak, to szczerze powiedziawszy, jakieś biegi ciągłe, czy jazda na trenażerze w takiej tempie połówki, to dla mnie to jest, powiedzmy, coś przyjemnego, czy względnie przyjemnego.
Ale mówisz bieżnia, mówisz trenażer, czyli ty głównie trenujesz wewnątrz, nawet gdy chodzi o bieganie?
Znaczy nie, bieżnia to mi chodziło o bieżnię taką...
Aha, okej, okay, taką rozumiem, taką...
Tak, lekkoatletyczną.
Okej.
Okay. Nie, bieżni mechanicznej nie posiadam.
Pytam, bo na przykład Miłosz Sowiński często gdzieś tam wrzuca Insta story z tego swojego Pain Cave'u i tam widzimy, że dużo też na tej bieżni mechanicznej biega, prawda? Więc to
jeszcze nie mam tak dużego samochodu, żeby mi tam bieżnia weszła.
Jeszcze, z naciskiem na jeszcze sobie. Wszystko przed tobą. W czym ty jesteś mocny? Bo jak tu był Sergiusz Sobczyk, to bardzo mocno chwalił twoje kręcenie na rowerze. Mówił, że jeździsz jak diabeł i że też chce gonić się na tym rowerze i że to jest jego cel na Anno Domini 2020-2021, żeby Tochowicza gonić na rowerze.
A on to mówił w tym wywiadzie ostatnim?
Tak, mi się wydaje.
Okej, właśnie tego jeszcze nie słuchałem.
Albo mi mówił off the record. Nie pamiętam, okay. No to gadaliśmy tak, wiesz, trochę tu. No ale chyba to powiedział w wywiadzie. Tak mi się...
Wiesz co, na pewno moją najsłabszą stroną, tak jak już mówiłem, jest pływanie i tam mam na pewno dużo do, nie wiem, czy dużo do zrobienia, czy jestem w stanie, ale na pewno na tym najwięcej tracę. Rower uważam, że mam dobry i myślę, że nawet od większości polskich prosów nie odstaje znacząco. I ten bieg, szczerze powiedziawszy, po rowerze zwłaszcza, też mam na wysokim poziomie. Na pewno biegam w stosunku do innych lepiej po rowerze, niż jakbyśmy stanęli i mieli biec na sucho, bo dla mnie bieganie na takich wyższych prędkościach w stylu bieg na 10 kilometrów jest, no, też jest ciężki.
A powiedz mi, jaki jest taki start, twój numer jeden w życiu, z którego jesteś najbardziej absolutnie zadowolony? To jest właśnie ten Białystok tegoroczny? Czy...
Myślę, że tak. Myślę, że właśnie tak też o tym myślałem. Myślę, że Białystok właśnie w tym roku to jest start, w którym wszystko zagrało. Chciałbym właśnie, żebym miał taki start na połówce. Nie wiem, w przyszłym roku pewnie wystartuję w połówce, która będzie w Warszawie. Tą nową z Ironmana. Mhm. Zobaczymy, czy w Gdyni też będę startował.
Też piękna, okrągła rocznica w Suszu zawodów, także wszystkich namawiam, żeby startowali, bo tam też się będzie dziać, wydaje mi się, bardzo, bardzo dużo, a dla wielu to stolica polskiego triatlonu. A powiedz mi taką rzecz, jeżeli chodzi o zawodników, to kim ty się, masz takiego zawodnika, którym się inspirujesz, bo choćby właśnie obecny tutaj parę tygodni temu Sergiusz opowiadał o swojej fascynacji Lionelem Sandersem. Czy ty masz kogoś takiego na zachodzie? A jak nie na zachodzie, to może w Polsce, a może i tu?
Dwa lata temu, jak wchodziłem trochę bardziej w triatlon, to byłem bardzo zafascynowany właśnie też Lionelem Sandersem, oglądam jego wszystkie filmy na YouTubie, ale jakoś z czasem mi to był przesyt po prostu, za dużo było tego wszędzie i już nie oglądam, że tak powiem, filmów na YouTubie o treści triatlonowej. Śledzę kilku zawodników na social mediach, ale nie uważam, że się jakoś kimś strasznie inspiruje. Ja uważam trochę, że każdy z nas ma jakby swoją robotę do wykonania i ja będę tak dobry, na ile jestem w stanie ją dobrze wykonać. I niezależnie od tego, co ktoś inny zrobi, ja mogę być tak dobry, jak po prostu jak mogę być, niezależnie od innych.
A jak patrzysz na polskich zawodników, na przykład, nie wiem, w trakcie mistrzostw kraju na dystansie długim w Malborku, zrobiło na tobie wrażenie to, co wyczyniali Miłosz Sowiński z Łukaszem Kalaszczyńskim, czy niekoniecznie?
I powiem tak, na pewno są ode mnie lepsi, ale nie robi to chyba na mnie wrażenia.
Okej.
Okay. Natomiast... Nie chcę tu wyjść jak na jakiegoś, nie wiem, zarozumiałego
że
gościa.
Kosaczysz, po prostu. No, tylko wyjaśnij.
Tak. Znaczy, ja bardzo ich szanuję i na pewno są najlepszymi w Polsce, ale jednak ten poziom na zachodzie jest wyższy. I tak jak na przykład patrzyłem na międzyczasy biegu z połówki w tym roku z Płocka, nie wiem jaka tam była trasa, ale trasa w Gdyni też nie była łatwa, to do chłopaków na kilometr, nie wiem, ja tracę powiedzmy, nie wiem, 3-4 sekundy średnio. Na świecie przypuszczam, że ja tracę 23 sekundy, a nie 3. Także dla mnie to jest trochę taka różnica.
Okej. Okay. No w Płocku taka, wiesz, trasa, nie ma takich podbiegów jak w Gdyni, ale jest na tej pętli, jako że ja pochodzę z Płocka, to akurat wiem, jest na tej pętli taki nieprzyjemny zbieg po schodach. Tam trzeba trochę jednak zwolnić, żeby sobie nic nie uszkodzić. Wracając natomiast do triatlonu i do tego, jak trenujesz i co trenujesz, powiedz mi, czy ty jesteś takim detalistą? Ty jesteś gościem, który zwraca uwagę na takie niuanse, szczegóły, które mogą sprawić, że jeszcze trochę przyspieszy, czy też masz to w dupie? O takich niuansach to, mówiąc to, mam na myśli, wiesz, że testujesz 30 różnych rodzajów żeli, zastanawiałeś się nad psychologiem sportowym, myślałeś, żeby wymienić opony na takie albo śmakie. To są takie detale, które z tego co wiem, jakby podzieliłbym trochę triatlonistów na dwie grupy. Takich, którzy szukają tych sekund, może minut, ale raczej sekund na tych rzeczach i takich, którzy uważają, że przykładanie do tego wielkiej wagi to jest już taki przerost formy nad treścią. Jak ty na to patrzysz?
Ja podchodzę do tego dość prozaicznie. Ja myślę, że wiadomo, żele to może taka akurat sprawa dość istotna, że muszą ci odpowiadać tak naprawdę, ale myślę, że reszta z tych rzeczy, jak się to pododaje do kupy, to ma tak marginalne znaczenie, że nie mam po prostu czasu też, szczerze powiedziawszy, na myślenie o tym, czy jakbym zmienił kask na taki, to czy mi by było lepiej. Więc ja podchodzę dość prosto do tego, czyli mamy robotę do wykonania i wiadomo, raz na jakiś czas pójdę i się doradzę specjalistów, że tak powiem, co powinienem zmienić, bądź pod kątem ustawienia pozycji na rowerze. Ale ogólnie ja nie do końca patrzę na takie rzeczy.
Ty po zwycięstwie w Rawie Mazowieckiej powiedziałeś ciekawą rzecz. Po wbiegnięciu na metę byłem już raczej myślami przy tym, co miało mnie czekać. Kilkugodzinna droga do miejsca pracy oraz poniedziałkowe obowiązki zawodowe. Tak mi z tych dwóch zdań dwie myśli przychodzą do głowy. Pierwsza, że ty się specjalnie swoimi sukcesami chyba nie jarasz, to znaczy masz do nich dystans. A druga, że ty tę pracę naprawdę tak bardzo poważnie traktujesz.
Znaczy, powiem tak, to co tam było napisane, to było trochę, żartobliwie to było napisane. Nie wiem, czy się nie jaram moimi sukcesami. Uważam, że czy to w Rawie, czy to był sukces, nie, to były dobre zawody, ale to nie były jakieś rewelacyjne zawody, w których ja pokonałem ludzi, którzy byli ode mnie, nie wiem, lepsi. Uważam, że tam jakby zrobiłem to, co miałem do zrobienia. Dużo lepszy był start tak naprawdę w Białymstoku. Mnie cieszą moje sukcesy, ale chyba ja też jestem taką osobą, którą bardziej motywuje to, co jest jakby przede mną, a nie to, co było tak naprawdę.
A przed tobą w 2021 roku, tak jak mówisz, te połówki, a macie jakiś taki plan, bardziej powiedziałbym długofalowy z Jackiem, że on na przykład ci powiedział, słuchaj, widzę cię na pełnym Ironmanie, nie wiem, dopiero w 2024, ty teraz nabierz szybkości i wtedy jako tam zawodnik 20, powiedzmy, nie wiem, ile będziesz miał wtedy, 29 lat. Tak, że jako 29-letni wejdziesz sobie na ten długi dystans, czy w ogóle aż takich planów, że tak powiem, żeście jeszcze nie powzięli?
Wiesz co, aż takich planów nie mamy. Ja myślę, że pewnie jeszcze najbliższe 2-3 lata spędzę na dystansie połówki. Plany długofalowe to na razie mam zaplanowane na rok 2022 Mistrzostwa Świata w Nowej Zelandii na połówce. One się miały odbyć za 11 dni, ale je przełożyli.
Jak to mówi stare powiedzenie, człowiek planuje, a koronawirus się śmieje, no niestety.
Dokładnie. Także na razie na dystans pełny myślę, że daje sobie jeszcze czas. Zobaczymy też, co przyniesie przyszłość, bo szczerze powiedziawszy, nie chciałbym go zaliczyć. Chciałbym się też na nim pościgać, a wiem, że bez, nie wiem, 20 kilku godzin spędzonych na treningu w tygodniu jest to po prostu niemożliwe.
No właśnie, to tutaj sprowadza się ta odpowiedź do pytania, to ile ty mniej więcej średnio teraz godzin w tygodniu jesteś w stanie na ten trening?
Ja średnio trenuję tak w szczycie sezonu 15, może 18 godzin. Wiem, że są osoby na moim albo nawet poniżej mojego poziomu, które trenują po 20-25. Nie wiem, z Jackiem mamy taki system, czy Jacek ma taki plan i najwyraźniej on działa, także nie uważam, że muszę trenować więcej. Plus zawsze, jeżeli ja się rozwijam trenując powiedzmy 15 godzin, to zawsze jest ten bufor, że jeżeli dołożymy trochę, to ja będę po prostu jeszcze lepszy, nie?
No tak, to jest całkiem dobre podejście. A powiedz, przy tej pracy, przy tym treningu starsza ci czasu na coś jeszcze, na jakieś hobby, pasje, czy już zupełnie nie, bo ten kalendarz jest tak wypełniony, że nie ma szans?
Wiesz co, no myślę, że triatlon jest moją pasją. Oczywiście lubię też czytać książki, czy w wolnych chwilach zobaczyć nowe miejsca, ale myślę, że tak naprawdę miejsce pasji zajmuje triatlon. Jakby mnie to bawi, ja nie potrzebuję też dużo więcej od życia.
Jak na ciebie wpływa, powiedz, piłka nożna? Bo zawsze wszystkich triatlonistów, z którymi rozmawiam, pytam, jako że mieszkasz we Wrocławiu, masz pod nosem Śląsk, jesteś człowiekiem, który chodzi na mecze, czy ma to centralnie gdzieś?
Na szczęście kibice mi jeszcze nie podziurawili opon w samochodzie. Także nie, piłką nożną się nie interesuję, nie oglądam.
Kurczę, kiedy ja spotkam triatlonistę, który mówi, że się bardzo jara piłką nożną? Znaczy, no, spotkałem Łukasza Kalaszczyńskiego, który jest niedoszłym piłkarzem i nawet całkiem dobrze wróżył, bo przecież no, miał talent do gry w piłkę, natomiast jakoś tam to się wszystko nie potoczyło w taki sposób, jakby sobie tego chciał. Weź jeszcze powiedz trochę więcej o tym, na czym polega ta twoja praca. Czy byłbyś w stanie to przełożyć na jakiś język ludzki, żeby ktoś, kto nie kończył tak skomplikowanego kierunku studiów jak ty, to zrozumiał, na przykład humanista jak ja, czy nie bardzo?
Ogólnie my się zajmujemy opisem pracy tak naprawdę w fabrykach, czyli polega to na tym, że my jakby opisujemy wszystkie czynności, które muszą być wykonane, manualne plus jakieś tam automatyczne, nazwijmy to, aby powstał dany produkt, czyli na przykład, nie wiem, samochód, suszarka, pralka i tak dalej, plus przez to otrzymujemy jakby czas, w jakim ten produkt powstaje, my to możemy rozdzielić między ludzi, czyli ustalić, że jeżeli chcemy tyle produkować, to potrzebujemy tylu ludzi. Jeżeli już jest jakaś produkcja, to możemy stwierdzić, że ten pracownik na przykład pracuje za ciężko, a tamten za lekko i możemy te czynności między nimi podzielić. Ogólnie zajmujemy się takimi rzeczami. Jest to dość ciekawe, bo jestem jakby w firmie, która robi to dla innych firm, czyli nasza praca polega po prostu na jeżdżeniu po różnych zakładach przemysłowych, czyli możemy jakby poznać tak naprawdę wiele procesów i zobaczyć po prostu dużo, czego byśmy nie zobaczyli pracując w jednej firmie.
Ty wykonujesz ten zawód dlatego, bo o nim marzyłeś, czy to jakoś przypadkowo się zdarzyło?
Nie, raczej przypadkowo.
A czy jest to dobrze płatny zawód? Taki, że wiesz, potem możesz sobie kupić dobry rower triatlonowy i nie patrzeć tam na ceny i myśleć sobie, o Jezu Chryste, trzeba zastawić dom, sprzedać kobietę i tak dalej, czy zupełnie nie?
Wolałbym na to pytanie nie odpowiadać.
Ha, kurde, no, ciągnę trochę za język tych biednych ludzi, a oni uciekają i nie chcą.
Redaktor w radiu Weszło FM, może sobie, bo ty przestałeś uprawiać triatlon, nie? Ty
słuchaj,
nic nie uprawiasz.
Ja od roku to, chociaż powiem ci, że wsiadłem na rower, właśnie jak zobaczyłem, jak już czułem, jak moja waga będzie się prezentować, to wsiadłem na rower sobie w niedzielę i po raz pierwszy kręciłem na trenażerze, mój drogi, od maja. I ta godzinka była spoko. Znaczy tak 30 minut się jechało super, potem 20 minut cierpiałem, a potem 10 minut znowu jechało się super i co więcej, dzisiaj również zamierzam jeździć. Dlatego, bo muszę tą grubą dupę, wiesz, trochę sobie tam po prostu najzwyczajniej w świecie zmniejszyć, dlatego trochę kręcę. Ale jak myślę o starcie, to nie, to jakoś specjalnie nie mam ochoty. Myślałem, że jak będę na tym pełnym Ironmanie we wrześniu w Malborku, to coś we mnie pęknie, jakaś taka ochota się pojawi, żeby wystartować. I wiesz co, no super się kibicowało, ale na razie to ja się chyba na bieganiu. Na razie to się skupię na zrzucaniu wagi, a potem na bieganiu, mój drogi. Więc bieganie, bieganie, wiesz, bieganie jest fajne, bo jest proste. No. Nawet jak jedziesz na obóz biegowy, czy jedziesz na zawody biegowe i myślisz sobie, kurwa, mam tylko ze sobą buty, koszulkę i spodenki. Nie muszę nosić roweru, pompki, kasku. Jezu, ja zawsze o czymś zapominałem. No. Ale jakby wiesz, no, planuję, żeby jeszcze gdzieś tam przed 40 jakieś zawody większe zrobić. Ale poczekaj, to ja robię z tobą wywiad, czy ty ze mną? Halo, co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego tak? A masz takie poczucie właśnie, że jeżeli chodzi o popularność triatlonu, to w Polsce doszliśmy do pewnej ściany i to się nie będzie już mocniej rozwijać i że trochę nastąpiło przesycenie? Mówię też o tej liczbie i triatlonistów, i zawodów, i tego wszystkiego, czy też uważasz, że to jest cały czas taka krzywa rosnąca i ten sport będzie szedł do przodu w naszym kraju? Patrzę, jakby pytam cię z perspektywy osoby, która jest w nim stosunkowo niedługo, no ale też na pewno masz jakieś swoje obserwacje.
To, co zauważyłem, to ja mam takie wrażenie, wchodząc na przykład do sportu tego 3 lata temu, zawody na przykład były dużo tańsze. Mhm. I to jest jakby pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Na pewno teraz jest więcej zawodów i też... Nie wiem, czy ta dyscyplina osiągnęła przez. Myślę też, że ludzie przychodzą, zostają 2-3 lata i jakby gdzieś tam to trochę ta motywacja odchodzi, nie? I stwierdzają, wiesz, pewnie tak jak ty, że łatwiej po prostu biegać, bo wystarczy mieć buty, nie? A nie trzeba mieć roweru i wielkiego auta, żeby
to wozić. Też wiesz to, że problemem jest to, że jak ktoś się, zamachnie po jakimś czasie na Ironmana i jednak to zawsze zostawia trochę i w głowie, i wiesz, i w czasie śladów, to nie zawsze ci się chce, bo to jest też kwestia tego, na jakim poziomie jesteś. Jak jesteś na takim poziomie jak ty czy MCON, to te przygotowania do Ironmana, nawet pełnego, mogą być rok do roku frajdą, bo wiesz, że o coś walczysz, nie? W sensie takim, że będziesz się ścigał o miejsce albo w kategorii, albo nawet o miejsce w generalce, jeżeli chodzi o amatorów. A jak jesteś na takim poziomie jak ja, to właściwie wiesz, zastanawiasz się, czy z 11-12 na Ironmanie zejdziesz na 10-30, natomiast ta wizja zejścia o te 40 minut nie sprawia, że ci się chce zarżnąć przez pół roku 20 godzin w tygodniu. No u mnie na przykład tak to jest. Ja się wolę, wiesz, poprawić z godziny 30 na godzinę 27 w półmaratonie i trenować sobie po 8 godzin czy 10 bieganie w tygodniu. Ja tak na to patrzę i myślę, że wiele osób ma podobne podejście po prostu w pewnym momencie. Albo, że to jest takie, wiesz, sinusoidalne, że potrenujesz sobie triatlon 2-3 lata, potem trochę się przemęczysz, rok, dwa bieganie, potem znowu trochę złapiesz ten głód triatlonu. Myślę, że też sporo takich amatorskich, w cudzysłowie, karier może w taki sposób się kształtować w najbliższych latach.
Znaczy ja myślę też, że dużo osób wchodzi do tego sportu i pewnie na początku chcą zacząć, że tak powiem, z przytupem i może się też, pewnie kończy też to często przetrenowaniem tak naprawdę, bo myślę, że to też jest może niepopularne, no nie wiem, czy to jest to zjawisko powszechne, czy nie, ale myślę, że taka rywalizacja, zwłaszcza w tym świecie wirtualnym, na Strawie czy na Zwifcie, też na pewno sprzyja czemuś takiemu. Ja mam nadzieję, że jeszcze ten sport w Polsce trochę się rozwinie. Uważam, że nie mamy jakiejś wielkiej ilości imprez ściągających, nie wiem, tysiące ludzi tak naprawdę, jak to ma chociażby miejsce w Niemczech. Tam mają i nie wiem, kilka co najmniej imprez Ironmana, mają też zawody Challenge, na które po kilka tysięcy ludzi się zjeżdża. No w Polsce tego nie ma, nie wiem, czy będzie. Zobaczymy, co będzie za 10 lat. Fajnie, no
pytanie,
było.
Jak wyjdzie ten pełen Ironman Gdyni też, prawda? Czy uda się to zorganizować?
Miejmy nadzieję, że wyjdzie w ogóle.
No w dzisiejszych czasach niestety tak, to na razie trzeba mieć nadzieję, że wyjdzie w ogóle. A czy ty już miałeś taki pierwszy dołek treningowy, taki kryzys, czy zupełnie nie?
Wiesz co, ja tak zazwyczaj w okolicy lutego, marca, jak już jest w takim dość ciężkim treningu, a za oknem jest dalej zimno i ciemno, to mam jakiś taki gorszy tydzień lub dwa, ale jakby nie miałem takiego zupełnego spadku motywacji. W tym sezonie w ogóle nie miałem czegoś takiego, nawet jak był lockdown, nawet jak były obostrzenia, wszystko pozamykali, to jakoś myślę, że te treningi tak stanowiły taką normalność po prostu, coś, co zawsze było.
A wypracowałeś sobie na przykład jakiś sposób na wychodzenie z takich dołków przez te parę lat?
Nie, zazwyczaj wtedy po prostu odpuszczamy 2-3 dni trochę lżejsze i, i tyle. Ja nie jestem też takim zawodnikiem, szczerze powiedziawszy, problem z motywacją albo z takimi rzeczami. Ja do tego podchodzę tak, że traktuję to może trochę jak pracę, czyli jest coś, co trzeba zrobić i to robimy, a nie zastanawiamy się po co i dlaczego, bo myślę, że jakbym sobie zaczął zadawać takie pytania, to na ten basen na 6 rano bym po prostu nie wychodził. No.
To prawda, nie ma co za dużo myśleć przy trenowaniu, to jest prawda. Dokładnie, ktoś ma tutaj filozofa, prostu... jak ja, to ma problem, tak, bo to za dużo zmiennych się w głowie rodzi, to prawda.
Niestety przy treningu triatlonowym, gdzie ta ilość treningów jest, no duża jest po prostu, to nie można sobie zadawać pytanie, czy ten trening czemuś służy, tylko jeżeli jest do zrealizowania, to trzeba go po prostu zrealizować.
No tu się muszę z tobą zgodzić, to zdecydowanie masz rację. Powiedz, czy gdzieś tam na tej twojej drodze, ja wiem, że to jest pewnie za wcześnie, natomiast każdy, a przynajmniej większość znanych mi triatlonistów myśli o tym, żeby się na Hawaje zakwalifikować na pełen dystans na Mistrzostwa Świata. To też jest jakiś tam twój bardzo taki długofalowy cel, czy zupełnie się nad tym nie zastanawiałeś?
Wiesz co, zupełnie się nad tym nie zastanawiałem, aczkolwiek w tym roku wysłuchałem wywiadu z Markiem Musiałem. I jakoś ten wywiad właśnie mnie tak zainspirował i zacząłem myśleć trochę o tych Hawajach. Myślę, że kiedyś chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć, jak tam jest, ale wyobrażam sobie też, że niestety nie jest to nic przyjemnego.
No na pewno ten pierwszy raz na Hawajach szczególnie mocno boli, no. To o tym zawsze Marcin Konieczny mówił, że możesz się przygotowywać wiele dni i bardzo ciężko trenować, ale na to, co tam cię spotka, jeżeli będzie upalny dzień na konie, to i tak nie będziesz do końca gdzieś tam przygotowany. Moi drodzy, no to co, to dziękuję ci, Kasprze, bardzo, że byłeś z nami. Polecam śledzić w niedzielę Anię Lechowicz, bo ona startuje w Ironmanie w Meksyku i myślę, że to z punktu widzenia nas wszystkich to jest w ogóle wspaniała historia, że jakieś zawody się odbywają o tej porze roku przy powrocie fali koronawirusa. No i mamy nadzieję, że Ania tam pozamiata. I jak pozamiata, to wtedy może za tydzień uda się pogadać za nią. No chcielibyśmy, żeby pokazała się z jak najlepszej strony tam. Kasper, dziękuję. Kasper,
oczywiście, ja też dziękuję.
Dziękuję ci bardzo serdecznie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jeszcze raz gratuluję bardzo mocno. Przypomnę, że Kasper zdobył Mistrzostwo Polski na dystansie sprinterskim, ale też na dystansie olimpijskim w tym roku. Także te krótsze dystanse, jeżeli chodzi o age grouperów, absolutnie zdominowane przez Kaspra Tochowicza, który był moim gościem. Jeżeli ktoś z was włączył ten program w trakcie, no to nic straconego, będzie na SoundCloudzie. Można odsłuchać całej rozmowy. Trigapa, dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia.
Słuchaj nas na weszło.fm.